Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja wczoraj powtórzyłem sobie lekcję chińsko-indyjskiego konfliktu z 60., właściwie z końca lat 50., początku 60. lat, bo to był konflikt, który narastał. I przez przypadek wczoraj właśnie znalazłem artykuł w Dzienniku Ludowym australijskiego dziennikarza. Australijskiego, tak, powtarzam jeszcze raz. Pod tytułem Indie powtarzają błędy z 1962 roku, naruszając suwerenność Chin. 25 lipca z agencji Xinhua. Ja link do tego materiału bardzo, bardzo niedoskonałego, wyjątkowo niedoskonałego materiału, który wczoraj oglądałem, prześlę Państwu, znaczy dam w opisie, więc będziecie mogli sobie to oglądać. Sugeruję, żebyście to zrobili, bo tam jest zawarta część prawdy, spora część prawdy na temat tego, co się wówczas zdarzyło. To jest film moim zdaniem antychiński, ale mimo wszystko pewna wartość dodana tego filmu istnieje i dlatego warto go oglądać. A tutaj skupię się na, no właśnie, ci, którzy nie będą mieli ochoty, bo to jest dość długi film, około 40 minut chyba, trwający, naprawdę sugeruję ci, których interesuje podłoże tego konfliktu, który w dalszym ciągu tli się, konfliktu granicznego między Chinami i Indiami, powinni oglądać tamten film, bo to on ma sens. Ja tylko go sprowadzę do kilku zdań. Mianowicie wtedy na początku, znaczy od momentu powstania Chińskiej Republiki Ludowej, od momentu powstania Indii, proklamowania niepodległości Indii, obydwa rządy były bardzo, bardzo sobie bliskie, były bardzo ciepłe stosunki i one się zaczęły zaogniać. Jestem przekonany, że w tym brudne paluchy swoje maczali zarówno Brytole, jak i Amerykanie, wywiady obydwu krajów. Chodziło o to, żeby napuścić na siebie te dwa państwa. Udało się. Chińczycy starali się, i to jest w tym materiale pokazane, starali się zażegnać wojnę, ale establishment indyjski był przeciwnego zdania, no i w końcu zaczęła się wojna, która, w czasie której indyjskie wojska zostały straszliwie zmasakrowane, pokonane, po prostu upokorzone, a Chińczycy mogli się poruszać w głąb Indii jak chcieli i wycofali się. Tak, proszę Państwa, wycofali się na te pozycje, na które zajmują w tej chwili. Oni się wycofali, mimo tego, że Hindusów pokonali w sposób bezprzykładny. O tym się nie pisze, o tym się nie mówi. W szczególności w polskiej prasie. Indie, największa demokracja świata. Ja to słyszę, to mi się... To nie wiem, co mam się śmiać czy płakać. No, ale wspomniałem o tych dalszych czasach, dlatego, że ten australijski dziennikarz, który tam wtedy był, o tym mówi również. Tutaj... Przepraszam. Cytuję. Chińscy pograniczycy indyjscy, którzy wkroczyli na terytorium Chin, zaryzykowali powtórzenie błędów konfliktu granicznego między Chinami a Indiami z 1962 roku, ostrzega były australijski dziennikarz. Ostatnie wydarzenie na granicy, które miały miejsce w połowie czerwca, kiedy indyjskie wojsko zostało wysłane w celu zakłócenia pracy chińskich robotników budowlanych, tworzących projekt drogowy na płaskowyżu zwanym Doklam, a w południowo-zachodnim Tybecie, te wojska indyjskie obserwował wówczas, podobną sytuację obserwował wówczas Neville Maxwell, 91-latek, a nie, ten artykuł nie pisze ten sam człowiek, tylko mowa jest o tym Neville'u Maxwellu, a ten artykuł pisze, przypuszczam, że też Levy G. Person, więc być może również Australijczyk. Ale wracajmy do cytowania. Neville Maxwell, obecnie 91-latek, który był na tym terenie podczas konfliktu w 1962 roku, na terenie konfliktu chińsko-indyjskiego. Pracował jako dziennikarz w czasopiśmie London Times, właśnie w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreśla teraz, że Indie powtarzają wydarzenia z 1962 roku i nadal naruszają suwerenność chińską. I wtedy była dokładnie taka sama sytuacja. Hindusi się pchali na tereny chińskie, znaczy wtedy to było jeszcze świeżo chińskie, bo Tybet został w 1949 roku, teoretycznie został zaanektowany, znaczy włączony do Chin Ludowych, a wojska weszły znacznie później do Tybetu, ale w każdym razie już wtedy Tybet był jakby terenem Chin Ludowych. I wówczas też hinduskie wojska się pchały na ten teren, mimo tego, że nie miały prawa do tego, pchały się na ten teren, a Chińczycy cały czas starali się pokojowo. Tak, wtedy Mao starał się pokojowo, dwukrotnie w czasie tego konfliktu, załatwić tę sytuację. Pokojowymi środkami, negocjacjami. A wtedy Hindusi w ogóle byli głusi. Dokładnie tak jak teraz. Dokładnie tak samo jak teraz. Zgadzam się z tym Australijczykiem. Cytuję. Obszar Doklam leży w środku takiego miejsca w Himalajach między Chinami z jednej strony, z drugiej strony Butanem i Indiami. Doklam jest od dawna, należy do Chin zgodnie z prawem międzynarodowym. Historyczne twierdzenie Pekinu pochodzi z konwencji między Wielką Brytanią i Chinami dotyczącą Sikkimu i Tybetu z 1890 roku. Przepraszam. Które zostało potwierdzone wielokrotnie Kartą Narodów Zjednoczonych na piśmie przez kolejne rządy Indii. Jednak mimo traktatu Indyjczycy kontynuują agresywne i niebezpieczne stanowisko wobec Chin i wprowadzają do obiegu fałszywe pojęcia, że ich obecność wewnątrz granicy Chin ma miejsce tam na wniosek Butanu. Jednak od 1980 roku Chiny i Butan przeprowadziły 24 oddzielne negocjacje graniczne, chociaż granica nie została oficjalnie jeszcze określona. Obydwa kraje mają wyraźne porozumienie co do praktycznego stanu linii granicznej, więc nie ma problemu. I teraz pod tytuł chodzi o relacje dyplomatyczne Chin z regionami sąsiedzkimi. Tenże Maxwell, tenże człowiek, który tam wówczas był, Neville Maxwell, podkreśla niezwykłe znaczenie osiągnięć dyplomatycznych Chin z partnerami regionalnymi. Mówi, że przez lata Chiny wynegocjowały ostateczną linię graniczną z 12 wśród 14 suwerennych sąsiadów. Wyjątkiem są właśnie oczywiście granice lądowe. Wyjątkiem są właśnie Indie i Butan. Nowoczesne państwa potrzebują granic. To jest gra słów. Maxwell używa tutaj takiej gry słów. Nie granicy, która dzieli. No, on pisze tutaj not borders, not fronters, boundaries, czyli czyli rozgraniczenia. Nie potrzebują czegoś, co rozdziela, a właściwie potrzebują no, tych słupów, no potrzebują. Powiedział niedawno Maxwell Sinua. Granica to linia wspólna, uzgodniona między dwoma sąsiadującymi państwami w procesie negocjacji dyplomatycznych. Wspólnie wytyczona na ziemi, przepieczętowana w traktacie, który czyni ją granicą. To są słowa tego Maxwella. Dla Maxwella potraczające się oznaki agresji, niezgodności z prawem międzynarodowym w Indiach wynikają z dwóch wielkich urojeń tej dawnej kolonii brytyjskiej. Pierwsze urojenie. To fałszywa opowieść, że chińskie siły były inicjatorami konfliktu z 1962 roku. A druga to przekonanie klasy indyjskiej, panującej klasy indyjskiej, że granice kraju mogą być jednostronnie określone. Cały czas cytuję. I tutaj pojawia się pojęcie granicy linii McMahona, które również pojawia się tam w tym reportażu, w tym materiale filmowym, który Państwu polecam. Zgodnie z pozorem nielegalnej nigdy linii McMahona, która nigdy nie została uznana przez Chiny, a narzucona przez jeszcze kolonizatorów indyjskich, to była linia właśnie między Indiami, północnymi Indiami a Tybetem. Jeszcze wtedy tam Chińczyków nie było. Indie w tamtym czasie deklarowały, że niektóre z południowo-zachodnich regionów Chin są ich własnymi i nadal naciskały na to, aby te jednak Chiny uznały, że to są ich terytoria. Przypominam jeszcze raz, linia McMahona to jest jeszcze na długo, powstała na długo przed wcieleniem Tybetu do Chin. Była to linia rozgraniczająca Indie i Tybet. W połowie lat 30., tutaj cytuję, w połowie lat 30. Brytyjczycy obawiali się wzmocnienia Chin i postanowili, że powinni mieć granice, a więc jednostronne, coś jednostronnego, bez konsultacji z ówczesnymi Chinami. Nawet ponad głową Tybetańczyków, bo Tybet... Już nie będę wchodził w tą sprawę. Uważam, że powinniście Państwo historię Tybetu trochę znać. Ruszyli naprzód, oczywiście ci Brytyjczycy, ruszyli naprzód, znaleźli linię, która im odpowiada i oświadczyli, że linia ta odzwierciedla porozumienie osiągnięte między Wielką Brytanią a Chinami w 1914 roku. Oczywiście to była bzdura. Dalsze lekceważenie tego faktu, iż nie było żadnej umowy między Chinami a Wielką Brytanią, a później Indiami, kontynuowano w wyniku konfliktu chińsko-indyjskiego w 1954 roku. Wtedy premier Nehru, ja go jeszcze doskonale pamiętam, ówczesny premier, znaczy nie z 1954 roku, bo miałem 4 lata, ale on jeszcze później długo, długo był premierem i ja byłem jeszcze chłopcem, a bardzo szybko się zacząłem interesować polityką, więc Jawaharlal Nehru był mi osobą znaną, jak do dzisiaj, ja pamiętałem go przez całe życie, jego twarz. A przyjął, więc właśnie ten ówczesny premier Nehru przyjął politykę, zgodnie z którą Indie mogłyby dostosować swoje granice na podstawie tak zwanych badań historycznych, co oznacza, że granice Indii określa to, co jest na mapach. Na obecnych mapach. Hindusi przekonali się, że jeśli zadeklarują że coś jest indyjskie, to jest w rzeczy samej staje się indyjskie. No co jest oczywistym nonsensem, mówi Maxwell. własność terytorium może zostać jedynie podjęta na drodze dyplomatycznej dyskusji między zainteresowanymi stronami. Mówi, pomimo rosnącego zagrożenia dla ich suwerenności, siły chińskie w latach poprzedzających rok 62 nie angażowały się w konflikt ze stroną indyjską. Chiny wydały serię ostrzeżeń i wyzywały Indie do podjęcia negocjacji. I to jest jakby, potwierdza się to w tym materiale filmowym. Te ostrzeżenia stawały się coraz wyraźniejsze, aż w końcu i je ciągle ignorowano, aż do października 60 roku, kiedy wreszcie Chińczycy spotkali się z indyjską presją militarną, no i przeprowadzili w takim razie miażdżący kontratak. Według Maxwella niszcząca bitwa, ta właśnie, która się wówczas wydarzyła, była upokorzeniem dla klasy politycznej Indii i postrzegana była przez rząd indyjski jako surowe ostrzeżenie dane im przez Chiny. Chiny jako agresor oczywiście były błędnym wyobrażeniem. Tym bardziej, jak powiedziałem Państwu, Chińczycy się wycofali z tych terenów, dając szansę na rozmowę pokojową. Była błędnym wyobrażeniem, popieranym przez Indie przez cały ten czas, które wysyłają absurdalne kłamstwo, że padły ofiarą niesprowokowanej agresji chińskiej, powiedział Maxwell. Ale tak się nie stało. Chiny przeprowadziły kontratak na Indie. Proszę Państwa, ten artykuł jest jeszcze dłuższy. Przepraszam. Jeszcze go pociągnę, trudno. Pod tytuł indyjskie Indie prowadzą politykę, która nie ma nic wspólnego również z interesami chińskimi, a to w końcu to o to chodzi, żeby obydwa kraje się dogadały. W tamtych czasach raporty Maxwella były kwestionowane i sprawiły, że był on całkowicie, że był on wydalony nawet z New Delhi, ale w 2014 roku uznany pisarz i człowiek z Oxfordu wydał dokument o nazwie Raport Andersona Brooksa, który potwierdza właśnie to, co pisał Maxwell. Sprawozdanie Andersona Brooksa, które stanowiło własność armii Indii o wydarzeniach wojennych, czyni dość jasną prawdę, że to indyjskie prowokacje doprowadziły do do tego chińskiego kontrataku. Moja motywacja była taka, że miałem nadzieję, że każdy dziennikarz będzie chciał przekazać prawdę. Niestety stanowisko przedstawione przez Nehru przez te wszystkie lata było jednym z najważniejszych elementów współczesnej perspektywy Indii, które jeśli chodzi o politykę graniczną. Znaczy to, co wtedy mówił Nehru, jest w dalszym ciągu jakby powielane przez współczesnych indyjskich przywódców. Każde pokolenie przywódców w Indiach promuje to właśnie błędne wyobrażenie o represjach narodowych, które miały miejsce, którym podległy Indie ze strony Chin. I on indoktrynuje się obywateli, wierząc, że ich północne terytoria zostały zajęte. Nic podobnego. Chińczycy odstąpili. Wycofali się z już zajętych terytoriów. Dla Maxwella negocjacje i współpraca w celu rozwiązania sporu powinny być najwyższym priorytetem, a także znalezieniem sposobu współpracy krajów sąsiadujących. To cytuję. Uważa on, że inicjatywa w sprawie pasa i drogi w Chinach może przedstawić rozwiązanie niepokojów granicznych. Współpraca w zakresie infrastruktury leży w centrum koncepcji pasa i drogi, więc myślę, że to właśnie będzie ta droga, powiedział pan Maxwell. Widzę inicjatywę w sprawie pasa i drogi jako możliwą linię nadziei dla rozwoju ludzkości, w której interesy narodowe zostaną zanurzone w czymś znacznie ważniejszym, w czymś znacznie większym, co jest większym interesem ludzkości, dobrobyt. A to już jest kontrowersyjne. Jezu, dlaczego ja używam tego tragicznego sformułowania? To już jest bardzo, to już można, można kontestować to stwierdzenie, ale, ale to on, on, do, on mówi o, o pasie i drodze. Proszę Państwa, to koniec tego artykułu. Moim zdaniem materiał, znaczy zarówno ten, ten artykuł jest bardzo dobry, jak i tamten materiał jest bardzo interesujący. Ja tamten materiał filmowy oceniam bardzo surowo, zresztą go oceniłem w komentarzach, to możecie Państwo tam zobaczyć, ale, ale on jednak pewną wartość dodaną przynosi. Chciałbym, żeby Polakom również przyniósł. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.